Kwadrans po godzinie 12 słuchają Państwo Radia Poznań. Wielki Piątek dziś w Ukrainie. Mieszkańcy szykują się do wyjątkowo trudnych świąt. Marina Stepanskaja zamierza spędzić je w drodze, karmiąc żołnierzy wielkanocnymi potrawami. Ale dziś z Sandrą Soluk rozmawiała także o tym, jak kultura polska i ukraińska zaczynają się przenikać.
Znam taki stary zespół Budka Suflera. Nie wiedziałam, że dziś też są popularni. Ktoś mi kiedyś przywiózł tę płytę, jadąc coś sprzedawać do Polski, czy tam co można było robić w późnych latach 90. Zakochaliśmy się w nich z mężem. Tego będziesz w święta słuchać? Czemu nie? Dobry pomysł. Pokażę przyjaciołom. Planujesz jakieś śnianie z przyjaciółmi? Bitwy na jajkach? Tak, mówiłam ci o tej tradycji, a później rozmawiałam z przyjaciółką. Ona jest teraz w Polsce z 5-letnim synem.
They celebrated Polish Easter.
Świętowali polskie święta i wysłała mi filmik właśnie z takiej walki na jajka.
Eggs battle.
And that's how I tak właśnie nasze kultury się poznają.
Yes, it's nice.
Tak, to bardzo miłe. Opowiadała, ile dostała pomocy i prezentów, ale tak czy siak czeka na powrót do domu. Oby jak najszybciej.
Yes, me too.
Jest dobra wiadomość o dostawie kolejnej broni, czołgów. Czytałam nawet, że Ukraina ma w tym momencie więcej czołgów niż Rosja dzięki tej pomocy. Obyśmy zwyciężyli i oby to nie trwało latami, może kilka miesięcy. Problem w tym, że Rosja nie pozostawia opcji dyplomatycznej. Jak mówi nasz prezydent, w pewnym momencie nie będą możliwe negocjacje. A ten punkt się zbliża. Myślę, że to będzie Mariupol, to co tam zrobią. Mamy takie stare powiedzenie o Rosji. Myślisz, że jesteś na dnie, a tu nagle ktoś puka od dołu. Za każdym razem myślimy, że nie da się zrobić gorszych rzeczy, a oni udowadniają, że się mylimy.
Sandra Soluk rozmawiała z Marią Stepanskają.
W środku dnia.
5 inwestycji z Wielkopolski znalazło się na liście KOL+. W całym kraju będą 34 nowe bądź zmodernizowane linie. Kolej stanowi kluczową część wielkopolskiej infrastruktury. Inwestycje zrealizowane dzięki programowi Kolej Plus pozwolą na zapewnienie lepszego komfortu podróżującym i usprawnią przemieszczanie się po naszym województwie. Mówił po tej decyzji wojewoda wielkopolski Michał Zieleński. A ja Państwu przypomnę, że dzięki właśnie unijnym pieniądzom wśród zakwalifikowanych projektów z województwa wielkopolskiego to będą wyremontowane. Budowa nowej linii kolejowej akurat Turek-Konin, rewitalizacja Śrem-Czempiń, rewitalizacja Gostyń-Konkolewo, Międzychód-Szamotuły i Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec. No i na początek przenieśmy się właśnie do Czarnkowa. Rewitalizacja linii kolejowej Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec jest tam długo wyczekiwana. To właściwie ukoronowanie działań samorządowców ze wszystkich gmin, przez które linia krajowa przebiegała, którzy walczyli o powrót kolei od prawie 10 lat. Mieszkańcy Czarnkowa wiele lat temu stracili jednak połączenie kolejowe w kilku kierunkach, między innymi z Poznaniem. Dziś jest to dla miejscowości być albo nie być.
To i Czarnków trochę jest wykluczony tak komunikacyjnie?
Są autobusy do Poznania oczywiście.
Są, ale raczej nie, bo my jeździmy samochodem, nie?
Także... Ale dlatego, bo te połączenia są kiepskie?
No nie są za dobre.
Do Trzcianki jeszcze tam jadą jakieś, nie? 2 czy 3 jakoś tak. Do Chodzieży nie ma w ogóle autobusu.
To też trzeba taksówkę wynająć, żeby dojechać czy cokolwiek, bo nie zawsze pasuje, nie? Jeżdżą niektórzy, jeżdżą do lekarzy czy cokolwiek, no znam osoby.
Ale koleją nigdzie nie pojedziemy, od dawna.
Już nie.
O zmianę tego stanu rzeczy i rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta władze Czarnkowa walczą od prawie 10 lat.
Jeszcze mój poprzednik rozpoczął taką inicjatywną, było spotkanie i...
Mówi burmistrz Andrzej Tadla.
Wszyscy samorządowcy poszczególnych samorządów, które leżą na linii właśnie Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec, taki akces wyrazili, że tę linię należy przywrócić.
Wciąż jednak były to tylko plany. Pociągi pasażerskie ostatni raz widziane były bowiem w Czarnkowie w 1992 roku. Aktualnie po torach poruszają się tylko pociągi towarowe. W grę wchodzi więc przebudowa całej infrastruktury, a tu mowa o ogromnych pieniądzach, których samorząd zarówno lokalny, jak i ten wojewódzki nie posiada. Sytuację zmienia jednak program Kolej Plus, a jak informuje poseł PiS Marcin Porzucek, linia Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec, a dalej nawet Poznań, znalazła się na liście inwestycji, które otrzymają rządowe dofinansowanie.
Ta inwestycja ma kosztować ponad 600 milionów złotych, z czego 85% zabezpiecza rząd, 15% samorządy, no przede wszystkim samorząd wojewódzki. To nie jest jakaś kwota dla niego porażająca.
A dla mieszkańców zmieni bardzo wiele. Niektórzy z łezką w oku wspominają, jak to wyglądało kiedyś.
Pamiętam, że przyjeżdżał o godzinie 7:30 z Krzyża pociąg do Czankowa, to jak było 3 czy 4 wagony, to wszystkie były pełne, bo jeździli uczniowie do szkół, pracownicy do pracy.
To lata 90.
Tak.
Na takie zainteresowanie liczą teraz też samorządowcy, którzy zresztą przeprowadzili w tej sprawie kilka badań.
Z tych wszystkich badań wyniknęło, że transport kolejowy ma po prostu sens.
Tym bardziej, że starsi ludzie, no wiadomo, że nie wszyscy mają samochody, a to połączenie do Rogoźna czy do Wągrowca jest bardzo przydatne.
Pan by jeździł?
No sądzę, że tak, choć mam samochód. Nie.
Pociągiem z Czarnkowa do centrum Poznania, zgodnie z założeniami, dostaniemy się w godzinę i 30 minut. W większości przypadków będzie to więc szybsza podróż niż samochodem. Burmistrz wskazuje też inne, dodatkowe korzyści.
Takie połączenia powodują to, że te wszystkie tereny, które leżą w naszych gminach, zyskają na atrakcyjności.
A inwestorzy, którzy od lat pojawiali się w Czarnkowie i okolicach, pytali właśnie o połączenia kolejowe, na przykład dla ich przyszłych pracowników.
No i myślę, że podobne relacje moglibyśmy przedstawić z pozostałych miejsc, które właśnie dostaną pieniądze na rewitalizację. W naszym studiu Robert Pilarczyk, Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni państwo.
Pan dyrektor departamentu, dodam jeszcze, no właśnie, chciałem pana na początek zapytać, czy w tę środę, kiedy ta informacja się pokazała, czy był pan zaskoczony? Bo jednak no, województwo wielkopolskie złożyło 5 wniosków, no i na wszystkie 5 dostaliśmy właściwie zielone światło.
Powiem tak, oczywiście, że byłem zaskoczony, bo szczerze powiem, nie przewidywaliśmy, że wszystkie 5 zyska uznanie realizatora programu, no bo też budżet tutaj na program Kolej Plus był na tyle okrojony, że zakładaliśmy, że może ich być duże, może być 3, mogą być 4, ale że wszystkie, to jest dla nas pewne zaskoczenie. Oczywiście miłe, bo to pokazuje, że sprawnie przygotowaliśmy dokumentację i dobrze zrobiliśmy tą pracę związaną z aplikacją, natomiast to jest dla nas bardzo duże wyzwanie związane z realizacją tych inwestycji.
Przypomnijmy państwu, najpierw miało być 5,5 miliarda w skali kraju, a ostatecznie rząd zdecydował o przeznaczeniu 11 miliardów złotych na te inwestycje, które ma się zakończyć do 2028 roku. I teraz jest pytanie, no 6 lat, właściwie niecałe, bo to 5,5 musimy liczyć, bo właściwie mamy prawie połowę roku, a jeszcze dokumentacja, a jeszcze w ogóle pisma nie przyszły prawdopodobnie jeszcze dopiero te potwierdzające, no ale możemy zakładać, że pewnie niebawem to się stanie. Jak ta cała procedura będzie teraz wyglądała i czy od tego nadmiaru szczęścia nie będzie jakichś problemów?
Na pewno pojawią się problemy związane chociażby z współfinansowaniem właśnie tych inwestycji, bo o ile faktycznie zostaną najprawdopodobniej przekazane kolejne środki, budżet ma być zwiększony o 5,5 miliarda, to pamiętajmy, że udział samorządu pozostaje niezmienny, a więc my musimy to 15% w wersji mocno optymistycznej zagwarantować.
Czyli mówiąc krótko, od 2 miliardów, które są no,
nawet
planowane.
Więcej, to według wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych to jest 2 miliardy 200 milionów złotych. Z tego 15% my jako lider, ale też partnerzy będziemy musieli do tego
dołożyć. To ponad 300 milionów.
Tak.
Tyle na te 5-6 lat trzeba będzie.
Tak.
No to chyba się niedużo wydaje. Przecież myśmy wydali na rewitalizację Poznań Piła około 400 milionów.
Tak, to prawda. Natomiast tu jest inne zagrożenie. Szanowni państwo, pamiętajmy o tym, że program zakłada, że środki z budżetu państwa są stałe. Natomiast jeśli koszty wzrosną, to te ryzyka są po stronie aplikujących. A widzimy w tej chwili, co się dzieje z inflacją. A inflacja nie, w żaden sposób jeszcze w tej chwili nie pokazuje przyrostu kosztów w tej sferze budowlanej, gdzie przyrost jest naprawdę radykalny. No i można sobie wyobrazić, że że dzisiaj mówimy o dwóch ponad miliardach, a za lat dwa, no może być to radykalnie więcej.
No właśnie, nie boi się pan, że będzie taka sytuacja jak z budową autostrad 10 lat temu, kiedy Chińczycy, pamiętamy, chcieli budować A2, był taka podaż na rynku, że okazało się, że te ceny w pewnym momencie, w związku z tym, że tak równolegle wiele inwestycji było w Polsce, że te ceny właśnie ze względu na to pójdą nagle do góry także, bo 35 projektów w całej Polsce naraz będzie realizowanych.
Ale oczywiście, no i to nie są jedyne projekty, no przecież pewnie za jakiś czas też ruszą projekty z Krajowego Programu Odbudowy, plus liderzy światowi, miejmy nadzieję, że konflikt na Ukrainie też się zakończy, być może będą chcieli odbudowywać Ukrainę. No widzimy przede wszystkim problem po stronie kosztowej, a więc bardzo drogie materiały już w tej chwili, bardzo drogie koszty pracy. Więc to jest nasza obawa, że te przetargi, one nie będą organizowane przecież teraz. Najpierw musi powstać, musimy zlecić opracowanie dokumentacji budowlanej. No to może potrwać 2 lata, to też jest termin optymistyczny. Musimy uzyskać decyzje środowiskowe, no i później ogłaszamy przetarg na budowę linii. Więc jesteśmy gdzieś w roku 24 na końcówce tego roku i to też jest termin optymistyczny.
I wtedy dopiero przetarg na budowę,
który nie wiadomo po jakich kwotach zostanie rozstrzygnięty. Mm-hmm. O ile w ogóle.
A jeszcze powiedzmy, co dotychczas zostało zrobione, bo jak pan mówił, przy aplikowaniu do tego programu, no trzeba było już coś przedstawić. To nie były tylko pobożne życzenia i przemyślenia burmistrzów miast, że bardzo by chcieli, tylko tam już stadia były gdzieś porobione, takie też plansze.
Tak.
Na przykład Czarnków, zdaje się, miał takie robione dokładne badania, ile osób, jakie potoki pasażerskie, tak?
Nie, dla wszystkich linii została sporządzona wstępna dokumentacja planistyczno-prognostyczna i to był wymóg zresztą tego projektu, że samorządy muszą sfinansować właśnie opracowanie takich studiów, które odpowiadają, czy ekonomicznie to się opłaca i my łącznie z naszymi 40 partnerami z samorządów gmin i powiatów taką dokumentację sporządziliśmy jako dokumentację aplikacyjną, jako część tej dokumentacji dołączyliśmy i tu mamy badania, które pokazują szacowane koszty tej inwestycji, czasy przejazdu, warianty sugerowane infrastrukturalne, więc tu już dużo prac się odbyło w bardzo dobrym tempie, mieliśmy na to rok. No i jak widać, dokumentacja jest dobra, jest sukces.
To jeżeli państwo chcą wiedzieć, jak długo pojedziemy pociągiem z Śremu do Poznania albo z Międzychodu do Poznania, to proszę nas słuchać, bo za chwilę do tego wrócimy. A teraz, panie dyrektorze, no chyba tak będzie najprościej. Po kolei te wszystkie projekty krótko omówimy. Oczywiście państwo będą mogli także do nas zadzwonić i zadawać pytania za chwilkę. Turek Konin, 38 kilometrów. To jest jedyna trasa, która będzie od nowa budowana i chyba to będzie najtrudniejsze logistycznie. No trzeba będzie wykupy porobić, ziemię, tak jakoś przebieg przeprowadzić, bo wszystkie pozostałe już mają jakiś tam tor.
No tak, to jest jedyny projekt budowlany, który znalazł się wśród tych planowanych inwestycji. Jest też projektem najdroższym. Szacowane koszty z 660 milionów złotych. Linia ma być jednotorowa. Dobre jest to, że ma być zelektryfikowana. Na etapie studiów rozważaliśmy wiele wariantów, ich było nawet 9. Ostatecznie zwyciężył taki wariant z przebiegiem przez Tuliszków. Wariant W9, on się tak nazywa, przez Tuliszków ten planujemy realizować. Projekt zyskał akceptację, więc możemy go z naszymi partnerami w postaci gmin i powiatów właśnie, które z powiatu tureckiego, ale także tam zaangażował się powiat koniński, Stare Miasto. Z tymi partnerami mamy zamiar tą budowę realizować i też współfinansować, o czym będziemy pewnie niedługo z naszymi partnerami rozmawiać.
Tutaj mówił pan, że przez Tuliszków, bo rozumiem, że była możliwość, żeby z tego Turku się podpiąć gdzieś pod tą obecnie istniejącą trasę Poznań-Warszawa, gdzieś
ale to,
wcześniej.
Raczej później, na dalszym etapie za Koninem. Natomiast ta trasa będzie wychodziła z Konina w kierunku na Tuliszków przez Stare Miasto. Bo inna alternatywa, która też była mocno rozważana, to trasa miała być przez Władysław, między
tak,
innymi
Władysławów.
Władysławów, tam miała być wykorzystane odcinki starej linii pokopalnianej. Natomiast finalnie po wstępnym studiu planistyczno-prognostycznym okazało się, że z punktu widzenia pasażerów, a to nas najbardziej interesuje, z punktu widzenia rozkładu ludności na tym terenie bardziej dobry jest wariant właśnie ten przez Turiszkę.
Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać po prostu z takiej linii kolejowej. No i teraz pytanie. Z Turku samochodem do Poznania jedzie się... Pan dyrektor wie, że...
No można nawet nieco ponad godzinę, bo mamy też autostradę, więc natomiast do centrum, no to różnie, bo zależy o której godzinie.
Mm-hmm. A do jeżeli nie jedziemy autostradą, powiedzmy, żeby koszty były...
To spokojnie trzeba na to zakładać ponad 2 godziny.
Ponad 2 godziny. A pociąg jak pojedzie długo?
Pociąg zakładamy, że pojedzie w 130 minut do centrum Poznania, więc nieco ponad 2 godziny.
Tak. Podobnie, tyle że akurat będzie dużo taniej, bo
zdecydowanie taniej.
Paliwo teraz, proszę Państwa. No tak, i teraz kolejna linia, to jest Śrem-Czempiń. Chyba wydaje się najprostsza kwestia, dlatego że tam jest przebieg tej linii. To jest najkrótszy odcinek z tych, które planujemy i chyba najbardziej pożądany, bo Śrem jako jedno z takich dużych miast jest od już lat, nie wiem ilu, pozbawiony tej linii. Tam już no to wiem, z 15-20,
myślę. Lata 90. gdzieś od tego czasu tam pociągi nie jeżdżą. No, plusem tej linii na pewno jest to, że jest położona blisko Poznania, więc w ramach ruchu aglomeracyjnego wszystko wskazuje na to, że potoki podróżnych powinny być tam naprawdę zadowalające. Koszt budowy to około 350 milionów złotych. To są wszystko szacunki, które wyszły z tej dokumentacji, które profesjonalne firmy na nasze zlecenie opracowały. No i tutaj też jest przewidziana elektryfikacja, co jest dla nas bardzo ważne, no bo linia 271 do Leszna jest zelektryfikowana. To by pozwoliło korzystać z taboru zelektryfikowanego, który na tej linii by jeździł bez potrzeby hybryd.
Tak, i nie będzie wahadła, tak jak nie się mówiło, wahadła, czyli bezpośrednio tym samym pociągiem będzie do Poznania można dojechać. On wjedzie w Czempiniu pewnie w trasę kolejową Poznań-Leszno czy Poznań-Wrocław i będzie można dojechać. Ile ze Śremu do Poznania pociągiem
55 minut. Według studium to niecała godzina, w niecałą godzinę do Poznania.
No i teraz Gostyń-Kąkolewo, to najbardziej odległe od Poznania połączenie, nie łączące akurat z Poznaniem, aczkolwiek łączące się tak częściowo chyba tam z trasą kolejową Poznania też. No też.
Tak. To jest 22 km linii kolejowej, która zresztą w tej chwili jest użytkowana też towarowo, więc będzie to modernizacja, która pozwoliłaby przez Leszno dotrzeć do Poznania, no ale tam też jest wyzwaniem, no bo nie przewidziano elektryfikacji, więc trzeba by tutaj zagwarantować tabor, który na tej linii niezelektryfikowanej również ten odcinek mógłby przejechać, no chociażby z akumulatorami, wodorowy, hybrydowy, no, oczywiście możliwości
jest. Trochę czasu jeszcze na to jest, na szczęście.
Z punktu widzenia inwestycji kolejowych tego czasu zawsze jest za mało i to wszystko musi trwać.
No i między Chutrza-Motły, już wspominaliśmy o tym, proszę Państwa, to też wiele razy na tej antenie mieliśmy audycję na temat połączenia kolejowego między Chutrza-Motły. Pamiętam ostatni raz, kiedy jechałem tym pociągiem, to ponad 2 godziny do Poznania się jechało. Właściwie takie piękne zwiedzanie, prędkość 40 na godzinę. A ten pociąg pojedzie?
No, my zdecydowanie byśmy chcieli, żeby to nie był pociąg turystyczny, tylko taki, który daje realną alternatywę wobec podróży samochodem. Więc chcielibyśmy, żeby te linie były na prędkość 120 km na godzinę.
A elektryfikacja to?
No również do tego. Nie, ta linia bez elektryfikacji niestety.
Mhm. I ile pojedziemy z Międzychodu do Poznania?
Zakładamy, że powinniśmy dotrzeć do Poznania w nieco ponad 80 minut.
I to będziemy jechać przez Szamotuły, nie przez Pniewy. Czyli ten
nie przez Pniewy,
czyli,
tak.
Czyli 368, ostatecznie...
Tak. Pniewy, 363 linia. Musieliśmy wybrać. No, nie było racjonalne też, żeby do połączenia jednej miejscowości naraz próbować realizować 2 linie. Oczywiście samorządowcy z terenu Międzychodu cały czas zabiegają, że może kiedyś tą drugą linię też, ale na tej chwili stwierdziliśmy, że najbardziej realne będzie zrealizowanie właśnie tego połączenia przez Szamotuły. I taki wariant został wybrany, na to została sporządzona dokumentacja. Ma to kosztować ponad 400 milionów złotych.
I ostatni odcinek to jest, proszę Państwa, Czarnków, Rogoźno, Wągrowiec. Tam na początku byliśmy naszej audycji z mikrofonem reporterskim. Na jakim etapie jest przygotowana ta inwestycja?
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie inwestycje są w tej chwili na tym samym etapie, jedynie można powiedzieć, że o Turku, gdzie nie ma nawet w tej chwili szlaku, po którym moglibyśmy budować tą linię i tam będą potrzebne wykupy. Natomiast tutaj również została stworzona oczywiście dokumentacja, ta sama, w tym samym standardzie, co dla pozostałych linii.
Czyli potoki pasażerskie.
Potoki pasażerów, tak. Stan zastany, więc inwentaryzacja tego, co mamy, no bo przecież po tej linii tam pociągi towarowe również jeżdżą. 64 km linii, no i też nie tanie, bo 600 milionów złotych trzeba na to planować.
No, 64 km.
64 km, tak. No i tutaj są dwie alternatywy. Albo można przez Rogoźno i z Rogoźna do Wągrowca i z Wągrowca do Poznania 356 linią, lub można zakładać, że z przesiadką w Rogoźnie na 354 i wtedy linia Piła Poznań i z takim rozwiązaniem.
Skoro pan już wspomina o linii Poznań-Piła, to od razu zapytam, co z drugim torem? Bo wiemy, że po tej budowie, która powstała z WRPO, czyli z środków unijnych, ale przeznaczonych dla województwa wielkopolskiego, no okazuje się, że trochę ciasno się zrobiło. Jak dojdzie jeszcze teraz na przykład ten Wągrowiec Czarnków, tych pociągów będzie przybywać. Presja jest, bo one jeżdżą ciągle pełne. Czyli kiedy będziecie kupować kolejne pociągi, no to będzie znowu zapotrzebowanie. No, a tamte mijanki, szczerze mówiąc, powoli chyba się kończy ta możliwość już. Pan myśli, drugi tor wchodzi w grę przynajmniej na jakimś odcinku?
Na jakimś odcinku zdecydowanie tak. I my takie działania też podjęliśmy, żeby tą linię dodatkowo udrożnić. Zresztą pierwotnie w projekcie było zakładane, że miała być modernizacja linii z dobudową drugiego toru aż do Piły. Natomiast no, staraliśmy się z brutalną rzeczywistością finansową. Nie starczyło.
To było 200 milionów chyba złotych więcej, czy 300 nawet.
No, nawet chyba więcej. Mhm. Ale my pamiętamy o tym, że tam trzeba jeszcze inwestować. Całkiem niedawno, bo dosłownie 2 tygodnie temu podpisaliśmy umowy z PKP PLK na stworzenie dokumentacji już takiej budowlanej na drugą przeprawę przez rzekę oraz dobudowę drugiego toru do Obornik i na dobudowę mijanki w Parkowie, co może pozwolić przynajmniej na jakiś czas to wąskie gardło zlikwidować i pozwolić na jeszcze większy przepływ pociągów. Teraz jest też ten problem, że linia do Szczecina jest modernizowana i część ruchu Intercity została przekierowana
przez
Piłę. Mhm. Więc pamiętajmy, że nie tylko my, nie tylko ruch regionalny, no ale też ruch dalekobieżny.
Który ma priorytet. Tak, i wszystkie pociągi czekają potem. 61 865 4654, tyle proszę Państwa z naszej strony wstępu. Takiego trochę przydługawego, no ale chcieliśmy wszystko Państwu po kolei powiedzieć. Mogą Państwo zadawać pytania. Jako pierwszy dzisiaj pan Arkadiusz. Dzień dobry. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do gościa mam taką trochę pstryczek może, bo ja bardzo się cieszę, że kolej jest unowocześniana i dochodzą nowe linie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Super, bo naprawdę to jest dobra rzecz, ale te, które są zrobione, czy były zrobione, ja piszę kolej do linii kolejowej Poznań-Wrocław, to po prostu, wie pan, nie wiem, czy to jest pańskiej jurysdykcji, ale to jest żenada. Proszę, zapraszam na Musiński Dworzec, gdzie powstał piękny węzeł przesiadkowy. I wie pan, zegary są w drugą stronę, wiaty są krzywe. Bałagan, który został wzdłuż linii kolejowej po remoncie, chociażby na terenie gminy Musina, bo ja mówię o tym miejscu, to jest jakieś przykrokwo. Ja tu z jednej strony fajnie, że to się dzieje, bo dobrze, że nie jeździmy samochodami, że jest kolej, że będzie kolej, ale z drugiej strony te spółki, które to robiły, nie wiem, kto jest nadzorcą, nie wiem akurat, czy panu tutaj, może w pana stronę kieruję te słowa, mówię o gościu, ale no komuś to muszę powiedzieć.
Tak, panie Arkadiuszu, odpowiem. Naszym gościem jest dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Robert Pilarczyk, który nie odpowiadał za tę inwestycję, natomiast panie dyrektorze...
Wie pan, no to było współorganizowane, z tego co wiem. to była kolej aglomeracyjna, te wszystkie węzły przysiadkowe.
Przewozy,
tak,
tak, jak najbardziej są współorganizowane.
Także chyba dobrze zmierzam. Także taki mały pstryczek. No.
Dziękujemy panie Arkadiuszu za pstryczek na dzień dobry. Panie dyrektorze, słyszał pan o tych niedociągnięciach?
Znaczy, no, ja sobie oczywiście ten problem tutaj zapamiętam i my możemy tutaj apelować o jakieś takie działania związane z rozwiązywaniem takich problemów do właściciela infrastruktury, do PLK, no bo my możemy na to dać pieniądze, my chcemy, żeby ta infrastruktura była remontowana, ale no samą inwestycję nie realizujemy. No, PLK też sama nie realizuje, tylko podmioty, którym to zleca w przetargu, natomiast oni odpowiadają za to, co ich wykonawcy...
618-65-465-4, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witamy serdecznie. Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Można mówić?
Tak, proszę.
Ja mam takie pytanie do przedstawiciela kolei. Witam pana redaktora i przedstawiciela kolei. Co jest, jaki jest problem z ścianką lubuską? Teraz to jest ścianka. Czy tam się coś dzieje, czy coś się zaprojektuje? Jak to wygląda, te połączenie z ścianką tam do Bydgoszczy, na Gorzów? Czy coś będzie w tej dziedzinie robione? Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Myślę, że pan o ściance po prostu myśli, naszej wielkopolskiej.
No jeśli chodzi o ściankę, no to...
Z Czarnkowem, tak? Połączenie.
Połączenie z Czarnkowym. No to,
tam kiedyś było.
No nie ma w tej chwili tego w programie Kolej Plus, ale no, miejmy nadzieję, że za jakiś...
Jak będzie do Czarnkowa, to wtedy myślę, że będzie łatwiej o takie projekty, które będą
uzupełniały to, co uda nam się stworzyć. No pamiętajmy o tym, że Kolej Plus to jest tylko część działań, które podejmujemy. Była Piła, był Wągrowiec, był Grodzisk. Będą kolejne etapy, no bo przecież na Wągrowcu nie chcemy też tej linii kończyć. Chcemy do granicy województwa pociągnąć dalej rewitalizację, jeśli się uda w nowej perspektywie. Chcemy właśnie dobudować w tej chwili dodatkowe tory do Obornik. Natomiast no tak, no to prace są długie, kosztowne i to jest, musi być etapowane, więc krok za krokiem. No całkiem niedawno byłem na spotkaniu z PKP PLK, gdzie mówiliśmy o odległych perspektywach, nawet roku 2050, gdzie mają być dodatkowe pary torów, mają być dodatkowe właśnie linie kolejowe dobudowane, natomiast na kolei to wszystko długo trwa i jest strasznie kosztowne.
2050 naprawdę?
No, w takiej perspektywie należy rozstrzygać inwestycje infrastrukturalne. 50. No to nie buduje się tego na 10 lat, tylko to się na dekady, na dziesięciolecia buduje. No.
Witamy pana Jerzego, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja z przyjemnością słucham tych wywodów, ale chciałbym wrócić trochę do realiów właśnie. Bo jeżeli pan inwestor i projektant przymierza się do zadania na zasadzie ma być, bez względu na koszty, to ja jestem trochę taki inaczej nastawiony, że ja po gospodarsku chciałbym. Tam, gdzie jest potrzeba, tam jest potrzeba. Taka linia była Krzyżun, Wągrowiec, która rozgałęziała się w Drawskim Młynie. To była też fajna, elegancka sprawa. To wszystko zostało zaniedbane, rozszabrowane, zdemontowane i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Jeżeli przymierzamy się, że na poszczególnych odcinkach będzie kolej 120, to proszę sobie wyobrazić, że na pociąg tam, gdzie jest Malta, Kostrzyn, Poznań i on wjeżdżając Kostrzyna ma po drodze tak. Gorzów Wielkopolski 5 minut przerwy, Santok 3 minuty przerwy, Strzelce Krajnickie Wschód 3 minuty przerwy, Krzyż 5 minut przerwy i Szamotuły 3 minuty przerwy. Zobaczcie. No po co nam 120, jak to i tak średnia wyjdzie 90?
No, panie Jerzy, ale pasażerowie muszą mieć szansę, żeby wsiąść i wysiąść. To też musimy wziąć pod uwagę. No, i do tego jeszcze czasami są mijanki, prawda? Więc to też inne pociągi i ten. Ale bardzo dziękujemy za cenne uwagi. Jeżeli jesteśmy przy zachodniej części województwa, to jeszcze zapytam w takim razie, panie dyrektorze, o Międzychód, bo na Międzychodzie się ten tor na razie będzie kończył, ale wiadomo, że ta linia dalej idzie w kierunku województwa lubuskiego. Jeszcze rok temu mówiło się, że także województwo lubuskie może tutaj wystąpić i od Gorzowa przez Skierzynę do właśnie Międzychodu zrewitalizować linię, bo tam linia jest, natomiast no już jest nieprzejezdna częściowo. I czy takie plany również są tutaj jakieś, czy na przykład z marszałkiem województwa lubuskiego jakoś tam też rozmawiać o tym?
Mówimy tutaj o linii 363, która zresztą też...
A pan Maciej, poczekaj, za chwilę będzie.
Też biegnie na terenie naszego województwa i faktycznie ona w Międzychodzie łączy się z naszą planowaną do rewitalizacji linią 368 i faktycznie ten projekt modernizacji linii do Międzychodu miałby pewnie takie jeszcze większe znaczenie i większy potencjał, jeśli chodzi o potoki podróżnych, gdyby część tego ruchu mogła odbywać się w kierunku do województwa lubuskiego, do Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast według tych informacji, które posiadamy, niestety tamten projekt się nie zakwalifikował. To były dwa zupełnie odrębne działania, więc projekt nasz do Międzychodu oraz ten projekt po stronie lubuskiej. Szczęśliwie ta sama firma projektowa realizowała oba studia i pewnie w tych kalkulacjach, w tych wyliczeniach co do potoków podróżnych też to było argumentowane. Niestety na to połączenie na tą chwilę jeszcze nie ma szans.
Panie Macieju, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Pytanie mam do pana
Pekona, Panie Macieju, prosimy jakoś tak mówić, nie wiem, bardziej do telefonu, bo słabo pana słyszymy.
Ja mam pytanie odnośnie pieniędzy, bo to jest, tylko są te pieniądze zabezpieczone na budowę i rewitalizację torów, a co z Tabolem? No bo ta wodu na ten moment, ta wodu jest tyle na Wielkopolskie, że ona tam wystarczy do obsługi tych linii. A tak, to się w 3 latach ma zacząć, to jakie są perspektywy na te 5 lat? I takie jeszcze poza konkursem pytanie, kiedy rewitalizacja linii Jarocin-Krotoszyn? Dziękuję, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, bardzo fajne dwa pytania. Zacznijmy od Jarocin-Krotoszyn, żeby nam nie uciekło.
Jarocin-Krotoszyn, no to zapewni PLK w następnym rozkładzie jazdy. Tam jest planowane prace. Natomiast wiemy, że już co jakiś czas są sygnały, że mają być prowadzone na tym odcinku prace modernizacyjne. No i według założeń słyszymy, że w następnym roku być może będzie potencjał na to, żeby tamtą rewitalizację faktycznie prowadzić. Natomiast to jest bardzo dobre pytanie też odnośnie taboru, bo nowe linie, no to też większe zapotrzebowanie na tabor. My w tej chwili mamy 74 jednostki, natomiast cały czas dążymy do tego, by kupić nowe, chociażby za chwilę 4 zespoły elektryczne będziemy kupowali w ramach projektu z Polskiego Ładu, no ale też przecież będziemy mieli środki z KPO, gdzie też zakładaliśmy zakup i taboru elektrycznego i nawet wodorowego. Środki, które będą w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, tutaj też jest założenie, że będziemy kupowali kolejny tabor, no plus oczywiście bieżące utrzymanie, no i to, no to powiem szczerze, no jeśli chodzi o to, no to my musimy znaleźć te środki, pozyskać z projektów, chociażby aplikować do CUPT-u. Z sukcesem pozyskiwaliśmy środki na tabor i myślę, że ten zakup w najbliższym czasie 4 też to pokazuje. Myślę, że dalej będziemy o to zabiegać. No i po prostu musimy kupować, musimy...
A liczył pan jakoś, ile tych pociągów by trzeba było, gdyby te wszystkie 5 projektów było zrealizowanych? No, Poznań, tak, Turek, Konin to będą pociągi, które będą jeździły prawdopodobnie do Poznania, czy będą pewnie też może jakieś tylko do Konina, ale pewnie z 2-3 składy tam będą potrzebne. No i te kolejne to jest kilkanaście, podejrzewam.
Znaczy, na pewno ułatwiłoby nam sprawę, gdyby te wszystkie linie były zelektryfikowane. No, na pewno utrudnieniem jest to, że tutaj będzie potrzebny najlepiej tabor hybrydowy, który na niektórych odcinkach pozwoli jechać linią zelektryfikowaną.
Ale Międzychód też jechać, na pewno, bo częściowo mamy elektryczny, prawda, do Szamotu.
Więc to jest na pewno wyzwanie, no bo takiego taboru w tej chwili nie ma i będziemy musieli spróbować.
Wspomniał pan o wodorze, a słyszał pan, że Poznań zrezygnował z zakupu autobusów wodorowych. Teraz w Koninie też była taka mała burza związana z tym, że wodór jednak jest w tej chwili paliwem bardzo drogim. No, w przypadku kolei może być to troszkę inaczej, ale to też jakby pokazuje, że jest to jakieś ryzyko, prawda, związane z tą nową technologią.
Oczywiście, że jest ryzyko związane z nową technologią, no i można zakładać, że ten, który otworzy rynek, a być może będzie to województwo wielkopolskie, będzie musiało wyłożyć całkiem pokaźne pieniądze. Natomiast w tej chwili problemem jest to, że w następnej perspektywie finansowanie z Unii Europejskiej nie zakłada się dofinansowania na tabor spalinowy, więc tutaj trzeba szukać rozwiązań alternatywnych, albo wodór, albo akumulatory.
Czyli do Międzychodu spalinówka nie pojedzie?
No,
Przynajmniej
zobaczymy,
nowa.
Przynajmniej na pewno nie nowa. Jeśli się uda zrealizować projekty taborowe, to miejmy nadzieję, że będzie to właśnie rozwiązanie alternatywne na wodór, a być może jeszcze inne. Chociaż akumulatorowo raczej nie, bo to tak dosyć duża odległość, więc na pewno musiałyby być te akumulatory bardzo ciężkie. Tutaj też trzeba szacować, jak długa jest linia niezelektryfikowana i kalkulować to, czy to się opłaca, aż tak duży akumulator zakładać.
61 865 4654. Halo, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Bogusław Watura. Ja mam takie pytanie, bo tam na żywo w audycji teraz leci program o tych kolejach państwowych, tak? Odnowy tych linii kolejowych i tak dalej, tak?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo.
A tam się można... Ja nie jestem na antenie.
Jest pan na antenie, takie czary.
Ja mam takie pytanie, bo nie słyszę się radio. Mam takie pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek taką wspaniałą linię odnowi, nie wiem, PKP, czy jakieś inne przedsiębiorstwo, z Szamotu do Międzychodu. Taki głupi Jasiu to był zwany kiedyś. Wspaniała kolej. Może tam ktoś mi odpowie.
No tak.
Właśnie o tym mówimy.
Zakładamy, że chcielibyśmy tę linię zrewitalizować i w tej chwili został...
A dlaczego głupi Jasiu, przepraszam?
Stworzony...
No tak kiedyś się mówiło, tak? Że można wysiąść z pociągu, zrobić swoje, skoczyć z powrotem.
Tak, że grzyby można było zbierać, to prawda.
To nie w tych pociągach. Jeśli linia zostanie zrewitalizowana, to na pewno będziemy jeździli...
już nie.
Do 120 miejmy świadomość tego, że gdzieniegdzie też oczywiście wolniej, natomiast to będzie zupełnie inny standard kolei, żeby był atrakcyjny dla pasażerów. Na pewno nie będzie jechał na tyle wolno, żeby można tam wyskoczyć.
To nie słyszał nas pan być może na początku, tak? Na tę właśnie linię pieniądze w tej chwili będą i do 2028 roku, jak wszystko dobrze pójdzie, pociągi wrócą do Międzychodu z Poznania, także mam nadzieję, że się pan cieszy. Witamy pana Witolda. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo.
Ja dzwonię z Czarnkowa. W takiej sprawie chciałbym zabrać głos. Linia Bzowogora i Rogoźno została wyremontowana w 1991 roku. Wymieniono podtorze, wymieniono torowisko. W 1992 zawieszono te kursowanie. No i co od tego czasu się stało, że tyle miliardów trzeba w tej chwili wydać? Zgniły te tory? Nie. Co się stało? Odparowały? Ukradli? Nie.
30 lat temu, tak mówi pan?
Tak, no ale co się mogło stać? Śruby mogły się ewentualnie od podporza.
Czyli pan by jechał po tym starym?
Tak, jeżdżą pociągi z węglem, ciężkie, wahadła, no i jakoś jest dobrze.
A z jaką prędkością jeżdżą?
Około 35 na godzinę.
To widzi pan, to może tu tkwi problem. Panie dyrektorze, dlaczego te pociągi jeżdżą tam 35 na godzinę?
No dlatego, że jakość tego torowiska właśnie na taką prędkość pozwala. My musimy właśnie z tymi ograniczeniami walczyć. No to przecież będzie modernizacja kompleksowa. No tam pewnie niewiele z tej linii tak naprawdę zostanie. Oczywiście pan powiedział, że tutaj całkiem niedawno z pana punktu widzenia była prowadzona modernizacja. Oczywiście są do wykorzystania też w takich dużych modernizacjach, budowach materiały staroużyteczne, natomiast przy dostosowaniu tej linii do ruchu pasażerskiego z dużą prędkością, to tam naprawdę trzeba mało co z tej linii zostanie.
I to kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Ireneusz z Lubuskiego. Nie wiem, czy to tylko pytania dotyczące Wielkopolski. Czy
proszę pytać.
Poza tym, ja chciałem się tylko zapytać króciutkie pytanie, czy na trasie Głogów-Leszno jest planowana w jakiejś przyszłości elektryfikacja, czy nie? Dziękuję bardzo.
Część styk województwa wielkopolskiego z Lubuskiem.
No tak, bo tam też realizujemy łącznie z Lubuskiem połączenia. Miejmy nadzieję, że tak. No, pytanie w jakiej perspektywie czasu, i to pewnie byłoby też pytanie bardziej do PLK. My w tej chwili udziału w takim projekcie nie planujemy, ale myślę, że w dalekosiężnych planach PKP PLK właściwie, jak mówiłem przez chwilę, tutaj planuje się na dziesiątki lat do przodu, no to jak spojrzałem na takie plany na 2050, to tutaj było zelektryfikowane prawie wszystko, ale oczywiście panu na pewno nie chodzi o tą perspektywę, tylko o perspektywę najbliższych lat, więc tu szczerze powiem, że nie posiadam tych.
W każdym razie do 28 roku nie ma takich planów.
W ramach tych projektów niestety tam w ramach projektów Kolei Plus tam nie będziemy dokonywali rewitalizacji.
61 865 4654. Za 6 minut godzina 13. Ostatnia okazja, żeby zadzwonić, zapytać na temat programu Kolej Plus. Panie dyrektorze, ale mamy tutaj takie inne też problemy związane. Mówiliśmy o taborze, o zakupie tego taboru, ale teraz słyszymy, że w połowie maja będzie strajk w Polregio. Czy tutaj nie obawia się pan, że też te kwestie związane z organizacją przewozów, część przewozów została nawet odwołana w związku z tym, że brakuje ekip. No, to są inne problemy, ale to też pan ma na głowie pewnie, bo i Koleje Wielkopolskie i inne sprawy.
My oczywiście zlecamy te przewozy również Polregio, bo Urząd Marszałkowski to nie tylko Koleje Wielkopolskie, ale również Polregio, które wykonuje dla nas część pracy eksploatacyjnej. My z naszymi partnerami z Polregio w tej chwili rozmawiamy, jak ten problem rozwiązać. No, generalnie rozmowy co do poziomu wynagrodzeń to absolutnie jest to w zakresie umocowań zarządu spółki. No, my niejako nie wpływamy na to, czy te podwyżki będą, czy nie. Nawet uważam osobiście, że widzimy, jaka jest inflacja i pewnie takie podwyżki powinny nastąpić.
Natomiast czy będzie nas stać na coraz droższe koleje, bo sam pan mówił, trzeba będzie kupić kolejne pociągi, trzeba będzie uruchomić kolejne połączenia, tych pieniędzy będzie potrzebnych coraz więcej. Te pociągi nie jadą na powietrze.
To prawda. Nawet z punktu widzenia rekompensaty. Tak, czyli tego, co dopłacamy do przejazdów, przewozów kolejowych.
No budżet województwa będzie coraz bardziej.
Mieliśmy w tamtym roku 230 milionów złotych. Się okazuje, że na ten rok to absolutnie nie wystarczy. I w tej chwili też mieliśmy działania, żeby oczywiście dodatkowe środki w ramach budżetu województwa tutaj zapewnić i te przewozy jeszcze dodatkowo dofinansować. Natomiast no, miejmy świadomość tego, że też z drugiej strony jest potrzebna racjonalizacja kosztów, może szukania oszczędności na poziomie kosztów handlowych, zarządu. No, tych kosztów jest mnóstwo i my absolutnie przekazujemy spółce Polregio rekompensatę w określonej wysokości za usługę, którą dla nas świadczą, na którą to wysokość się umówiliśmy umową. No i to jest zadaniem spółki, żeby te środki podzielić na koszty pracy pracowników, na koszty remontów taboru,
na koszty energii. Widać, nie da się już oszczędzać, bo te właściwie są bardzo przy tej inflacji coraz mniejsze, można powiedzieć, tak? Także ta presja społeczna będzie też rosła.
Ja mam nadzieję, że dojdzie do konsensusu i spółka, władze spółki i związki zawodowe wypracują tu dobre rozwiązanie, przede wszystkim dobre rozwiązanie dla pasażerów, które pozwoli uniknąć tego, że pociągi nie wyjadą na tor.
I ostatni telefon w dzisiejszej audycji. Krótkie pytanie poprosimy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie. Kiedy zostanie otwarta linia ze Zmoszynka do Zielonej Góry? Bo tamten remont trwa już parę lat chyba.
To jest dobre pytanie. Bardzo panu dziękuję, tylko nie wiem, czy do pana dyrektora.
No, niekoniecznie do mnie tutaj znowu do władz PLK-i, ale no, to też w nas uderza, bo połączenia międzywojewódzkie też były tą linią realizowane z naszymi partnerami z Lubuskiego. Oni raz rozmawiamy i oni też są pełni obaw, bo ten termin cały czas się odsuwa.
Co tam się nowe stało? Konflikty. Tam jakiś wiadukt budowali?
Chyba wykonawca ostatnio nawet, nie wiem, czy nie zszedł tam z budowy, ukradziono szyny. No, różne złe rzeczy tam się po drodze z tego co pamiętam działy, ale no miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie, ale żebym zagwarantował, że w następnym rozkładzie jazdy na pewno będziemy tą linią jeździli. Trzeba by tutaj PKP PLK zapytać, ile to jeszcze może potrwać.
To może jest dobry temat na kolejną audycję z PKP PLK. Myślę, że też będzie okazja, żeby w najbliższym czasie zaprosić. Bardzo dziękuję państwu za wszystkie telefony, za wszystkie pytania. Naszym gościem był dyrektor Robert Pilarczyk, szef Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję.
I gratuluję, że te wszystkie 5 udało się wniosków zaakceptowanych. Będzie miał pan więcej pewnie na głowie przez to, ale może się uda.
No, ale musimy tutaj działać, żeby jak najwięcej miejscowości miało dostęp właśnie do tego transportu kolejowego, publicznego. To jest nasz cel i miejmy nadzieję, że jak najwięcej linii uda się zrewitalizować.
Bardzo dziękujemy. Wojciech Chmielewski. Życzę państwu udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.